Dziękuję bardzo za ten wykład. Ja mam pytanie o dobro wspólne. Bo ksiądz mówił tutaj o różnych perspektywach, perspektywy wspólnoty rodzinnej, też narodowej. I ja mam wrażenie, że właśnie razem z tą taką propedeutyką konfliktu na poziomie czy to właśnie walki klas, czy takiego patriarchatu, ucisku w ramach rodziny, jednocześnie wypycha się zupełnie takie pojęcie dobra wspólnego. Bo no ten konflikt jest wtedy właśnie, kiedy tego dobra wspólnego się nie widzi. I chciałem się zapytać właśnie, jak rozumieć, jeżeli polityka ma być troską o dobro wspólne, to jak teraz na nowo zdefiniować politykę i jaki powinien być ten chrześcijańska troska o dobro wspólne, na czym powinna ona polegać?
Są w tym zwrocie dwa słowa. I stąd jest pytanie o to, na czym polega to dobro, jaka treść się z nim wiąże i na czym polega ta wspólnota. I teraz na pierwsze pytanie odpowiedź ma zasadniczy charakter. To znaczy, że chodzi o dobro człowieka jako osoby. Czyli nie chodzi o to, żeby zapewnić mu jakiś odpowiedni poziom życia materialnego, dobre szkoły i tak dalej. Tylko co trzeba zrobić, żeby jego człowieczeństwo rozwinęło się najpełniej. I teraz ten człowiek żyje we wspólnocie. W związku z tym do tego rozwoju jego jako człowieka potrzebne są jakieś działania tej wspólnoty, także tej wspólnoty politycznej. I pytamy, jakie działania? I teraz może tak, pierwszą sprawą jest to, że dobro wspólnoty i dobro wspólne nie są tożsame. To znaczy, w takim marksistowskim podejściu mamy kolektyw, czyli jakąś całość i chodzi o to, co jest dobre dla tej całości. Jeśli sięgniemy do rocznika statystycznego, to możemy powiedzieć tak, no jeżeli się PKB zwiększa, to ta całość jest bogatsza. I to jest niewątpliwie jedna z płaszczyzn myślenia o dobru wspólnym. Ale spojrzymy w inne tabele w tym roczniku statystycznym i okaże się, że na przykład rośnie rozwarstwienie albo rośnie bezrobocie. Czyli, że wprawdzie jako społeczeństwo jesteśmy bogatsi, ale wielu z nas powodzi się gorzej. I w związku z tym jest tak, że można powiedzieć, że dobro wspólne to jest ta perspektywa dobra całości, że jest druga perspektywa, że nikt nie jest wyłączony. Czyli każdy ma udział ma korzyść z tego, że jesteśmy bogaci. I to jakby przeciwko takiemu myśleniu utylitarystycznemu, że w życiu politycznym o dobro możliwie największej liczby osób. No, ale jak mówimy możliwie największej liczby osób, to znaczy, że wykluczamy jakieś osoby, no, jeśli ich wykluczenie powoduje, że ci pozostali są szczęśliwsi. Tutaj ten drugi poziom mówi dobro każdego, kto tę społeczność tworzy. I trzeci poziom to jest, znowu, sięgamy do rocznika statystycznego. No i jest tak, że poza tymi wskaźnikami gospodarczymi, Odnajdujemy tam na przykład liczbę rozwodów, liczbę aborcji, liczbę eutanazji, liczbę gwałtów. I teraz wymieniam na to, co gdzieś bezpośrednio odnosi się do sfery moralności, ale też jest w roczniku statystycznym ujęte. I teraz jest pytanie, czy władza państwowa jest również za to jakoś odpowiedzialna, to znaczy powinna się troszczyć o to, żeby nie porzucać dzieci, żeby się ludzie nie rozwodzili, żeby nie wpadali w alkoholizm. I teraz ta część, ta płaszczyzna dobra wspólnego, to jest określone jako dobro całej osoby. Czyli dobro całości, dobra każdego i dobro całej osoby. I ta osoba, każda, ma ten wymiar materialny, w związku z tym ma te potrzeby materialne i ma wymiar duchowy. I teraz, jeżeli jest tak, że w takim wymiarze duchowym mamy kryzys w społeczeństwie, który właśnie często widoczny jest w statystykach, to jest pytanie, czy możemy powiedzieć, że władza troszczy się o dobro wspólne, jeśli powiedzmy tutaj, nie nawiązując do żadnego polityka, mamy hasło ekonomia głupcza. To znaczy, jeśli skupimy się tylko na jednym typie tych wskaźników. I w myśleniu katolickim mowa jest o tym, że politycy muszą patrzeć na to, jakie konsekwencje mają ich decyzje w tych wszystkich płaszczyznach. To znaczy i w tej, powiedzmy, moralno-duchowej dla każdego człowieka i w tej perspektywie pewnej sprawiedliwości społecznej i w tym, że jako całość jesteśmy zabezpieczeni. Ta całość to nie jest tylko rozwój gospodarczy, ale na przykład to jest niepodległość państwa. Trzeba zapewnić. W takim polskim myśleniu republikańskim była bardzo taka jednoznaczna tradycja myślenia o wolności, że Polacy są przywiązani do wolności, ale wiedzą, że dopiero państwo stwarza ramy, w których obywatele mogą się cieszyć wolnością. Jak zniszczą te ramy, pójdziemy w niewolę i nie będziemy również jako jednostki cieszyć się wolnością. Więc to dobro całości to jest jakby szereg różnych realizowanych wartości, które do tej całości dotyczą. Ale to u Jacka Salija kiedyś znalazłem takie rozważanie na temat tego, że niemoralny człowiek może bardzo przyczynić się do dobra państwa w tych właśnie wymiarach ściśle wymiernych. Tak jak niemoralny artysta może stworzyć piękne dzieło. Ale jeśli myślimy o tych dobrach duchowych, to tego się już tak nie da. I nie wiem, czy to jest wystarczająca odpowiedź na twoje, Pawle, pytanie, ale istotne jest to myślenie w tych trzech kategoriach. I teraz, ponieważ bardzo łatwo, znaczy dzisiaj jakby to rozliczanie polityków bardzo często sprowadza się do tego wymiaru ekonomicznego. Więc nie bardzo, znaczy nie ma takiej konieczności, żeby im przypominać, że ich z tego rozliczą. I że jak będzie kryzys gospodarczy, to najprawdopodobniej przegrają wybory. Ale w związku z tym czasem wprowadza się jakby do polityki, prawda, jakoś struktur politycznych, takie elementy uwrażliwiania. Na przykład jest coś takiego, co jest proponowane family mainstreaming. To znaczy, że jak jest projekt jakiejkolwiek ustawy, to jest komisja, która sprawdza, jakie konsekwencje ta ustawa będzie miała dla rodzin. I politycy, ci jakby od ekonomii, nie muszą mieć wszyscy tej wrażliwości. Ale ponieważ uznaje się, że dzisiaj to jest jakieś poważne wyzwanie, to jest ktoś, kto nad tym czuwa. Można, jak jest kwestia ochrony życia, to można stworzyć również to sprawdzanie, jakie konsekwencje także dla ochrony życia ludzkiego może mieć każda ustawa, bo to nie jest kwestia tylko ustawy o ochronie życia, ale są różne okoliczności, w których kobieta decyduje się na aborcję. I czasem zmieniając te okoliczności również poprzez politykę, można statystycznie powodować, że ta aborcja zdarza się rzadziej. Bo kobiety, które spodziewają się dziecka, rzadziej są w takich sytuacjach, że gdzieś mogą właśnie liczyć na jakąś taką pomoc instytucjonalizowaną także. Więc jeśli gdzieś widzimy, że jakiś element dobra wspólnego jest zaniedbany przez dłuższy czas, to prawdopodobnie trzeba by uzupełnić o to takie myślenie długofalowe o polityce.
W związku z tym takim właśnie dobrem duchowym, o którym ksiądz wspomniał, to dla mnie, jeżeli jesteśmy katolikami, to naszym najwyższym dobrem duchowym jest zbawienie. W związku z tym, jeżeli żyjemy w społeczeństwie różnorodnym, o różnorodnych wierzeniach, o ludziach, którzy mają najróżniejsze światopoglądy, to na ile możemy się starać, żeby, bo ja to mam takie wrażenie, że ostatnimi czasy w ogóle ten problem w ogóle zaniknął. Kiedyś bardzo dużo mówiło się o nawracaniu, czasami mylnymi drogami się szło, prawda, były w tym względzie duże różne błędy. Niemniej jednak teraz jakby w ogóle, jakbyśmy od tego odeszli, jakbyśmy z tego zrezygnowali, jakby w ogóle z próba nawracania innych ludzi była czymś niedobrym, jakimś przekroczeniem jakichś reguł, które panują w naszym społeczeństwie. W związku z tym, jak ksiądz widzi misję, którą chyba cały czas mamy, bo prawda, ja jestem drogą, prawdą i życiem, kto we mnie wierzy, będzie zbawiony, osiągnie życie wieczne, to jest ciągle chyba aktualne. I w związku z tym, jak to realizować? Takie mam pytanie w dzisiejszych czasach.
Tak, myślę, że pierwsza sprawa jest, jak to ma się do państwa. I tutaj ja bym zwrócił uwagę na to, że jedno z takich napięć to jest to, że czy społeczeństwo homogeniczne, czyli takie, które jest dość jednolite, jest lepsze czy gorsze od takiego, które jest pluralistyczne, zróżnicowane w sobie. I generalnie przez całą historię ludzkości było raczej tak, że starano się stosunkowo dużą homogeniczność osiągnąć. No ona nigdy nie była całkowita, ale była jakaś jedna bardzo mocno dominująca wspólnota. Dzisiaj jest tak, że spotykają się państwo z przekonaniem, że takie społeczeństwo jakby jednolite to jest złe w sobie. No i w związku z tym jest próba jakby takiego politycznego działania do tego, żeby tę wspólnotę istniejącą zniszczyć, wprowadzając inne wspólnoty. Tu zasadniczo są jakby dwa kierunki. Bo jeden to jest to, co jest związane z mniejszościami seksualnymi. Tak? Czyli, że nagle jest tak, że okazuje się, że to nie jesteśmy z tej samej wspólnoty, bo to, czy to, że ktoś należy ma orientację jakąś tam, tak? Że to nagle zaczyna być czymś najważniejszym, co powoduje, że jest w konflikcie jakby z tą wspólnotą większą. Tak? To nie jest tak, że ludzi o dziwnych, różnych orientacjach kiedyś nie było. Tak? Nowym jest to, jest staranie, żeby wytworzyć wspólnoty, które jakby rozbiją tę dużą wspólnotę. I drugim kierunkiem to są wspólnoty imigranckie. No, to znaczy, że były takie wypowiedzi akurat Franza Timmermansa, wówczas wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, który w sporze o to, czy konieczna jest relokacja imigrantów do Polski, czy nie, mówił wyraźnie, w Europie nie może istnieć naród katolicki. W związku z tym jednym ze sposobów jest to, że wyślemy do was trochę muzułmanów. I w związku z tym już nie będzie możliwości mówienia, że tworzymy jedną wspólnotę. Więc te jakby wspólnoty na bazie seksualnej i te wspólnoty imigranckie są czymś, co rozbija tę ideę dużej, w miarę jednorodnej wspólnoty. Ale mówię tu o celowym działaniu. Czyli działaniu mówiącym, lepiej jest, jak nie będzie takiej dominującej wspólnoty. I uważam, że takie działanie państwa, czyli działanie polityczne, jest całkowicie, znaczy ono jest szkodliwe. Jeśli tego typu motywami się ludzie kierują. I teraz jak państwo zajrzą do Konstytucji Rzeczypospolitej, to tam w preambule jest mowa o tym, że z jednej strony jest odwołanie się do chrześcijaństwa i wdzięczność wobec chrześcijaństwa, tego jaką chrześcijaństwo odegrało rolę w dotychczasowej historii i obowiązek przekazywania tej tradycji następnym pokoleniom. Nie wiary, tylko tej tradycji. I z drugiej strony jest powiedziane, że wszyscy w Rzeczypospolitej mają pewne wspólne podstawowe wartości. Nie wszystkie wartości, ale pewne wspólne podstawowe. Czyli, że jesteśmy wspólnotą wartości. I ta wspólnota wartości, ona jest, możemy powiedzieć, to jest chrześcijańska kultura. I teraz powiedzmy, to, co dzieje się na ulicach, jak państwo popatrzą na hasła, to chodzi o to, że to jest wystąpienie przeciwko temu, co jest w preambule Konstytucji. Jakby nie chcemy tego narodu, który jest opisany w preambule Konstytucji. I mamy już go dość. Więc tutaj na polu kultury, na polu pewnych podstawowych wartości, państwo ma bardzo istotną rolę do spełnienia, ale jednocześnie jako katolicy jesteśmy przekonani, że państwo, zadaniem państwa nie jest prowadzenie ludzi do zbawienia. No tylko to jest zadanie Kościoła. W związku z tym, jak pytamy o to, o co ma się troszczyć państwo, to mówimy, ma się troszczyć o te dobra doczesne. Te dobra doczesne to są również te dobra wyższe. Ale to nie jest zbawienie człowieka. Bo jeśli państwo się tym zajmie, to może się okazać, że wyobraża sobie to zbawienie nie tak jak my. I że wtedy będzie wymuszać na nas swoją koncepcję zbawienia. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj epidemia spowodowała na przykład, że państwo zakładają maski liturgiczne. to jest zmiana w liturgii. Nigdy nie było tego, że nigdy Kościół nie mówił, że w czasie mszy ludzie muszą mieć maski liturgiczne. Nigdzie tego wcześniej nie znalazłem w przepisach liturgicznych. Ale państwo powiedziało, że teraz macie inaczej sprawować liturgię. Ale mówię o tym przykładzie, bo to chodzi o to, że to ingeruje w to, w jaki sposób my się modlimy. Można to zrozumieć dziś, tak? Ale jutro mogą być inne pomysły, jak nam przeorganizować mszę świętą. No, więc jak powiemy, nie wtrącajcie się w to, damy sobie radę bez was, to zabezpieczamy się przed takimi ingerencjami, których byśmy sobie nie życzyli. Natomiast zadaniem Kościoła jest prowadzenie ludzi do zbawienia. Czyli nie troska o ekologię, nie troska o imigrantów, nie troska o klimat, nie zbieranie aluminium i talerzyków plastikowych, tylko troska o zbawienie człowieka. I wtedy jest pytanie, jak Kościół ma to wypełniać, ale to jest podstawowe zadanie Kościoła. Te wszystkie inne sprawy, to nie jest tak, że one są złe i że nie wolno tego robić. Ale to nie są, mówimy o funkcjach własnych i zastępczych, to nie są te funkcje własne Kościoła. Tamtym mogą się inni zajmować. A jak katolicy też chcą w tej formie jakiejś takiej kościelnej, no proszę bardzo. U mnie proboszcz organizuje co roku zbieranie śmieci w lesie. I wszyscy po mszy wychodzą z workami i w lesie bielańskim szukają śmieci. No dzięki temu dość czysto jest, jak się wychodzi na spacer. Ale on to robi raz do roku i nie wiem, czy sam wychodzi. Natomiast jeżeli jest tak, że o to zbawienie ludzi nie zadbamy, to nikt za nas tego nie zrobi. Tu jesteśmy jako Kościół nie do zastąpienia. I teraz pytanie jest o to, jak ewangelizować świat dzisiaj. Bez państwa. Tylko jako Kościół. I to na pewno wymaga po pierwsze aktywności. To znaczy, że na tej przeszkodzie w ewangelizacji po pierwsze stoi pasywność człowieka. Czyli że nawet jak już sobie wymyśli, że to trzeba by było robić, to i tak będzie siedział dalej w fotelu. Jak już nawet w głowie ma dobrze poukładane. Więc jest tak, że trzeba mieć dobrze w głowie poukładane i równocześnie podejmować jakieś działanie. I te działania mogą być bardzo różne. Ja mam starszą mamę, ale moja mama, jak już byłem księdzem, ona była taką osobą, która miała niesamowicie łatwy kontakt z ludźmi. W miejscu pracy, ale także jadąc tramwajem, autobusem, rozmawiała z nieznajomymi ludźmi i okazywało się, że ci nie mają ślubu. Tamci zapomnieli dziecko ochrzcić. I mama mi przysyłała takich ludzi z autobusu, z tramwaju. Mówiła im, syn to załatwi. No, każdy może to robić. Ja osobiście nie tak dawno jechałem pociągiem, akurat z Krakowa chyba wracam do Warszawy. Naprzeciwko mnie siedziała jakaś młoda kobieta, która nie była zadowolona z tego, że siedzi naprzeciwko, ale była dość obojętna. A obok siedział nie z nią razem, młody mężczyzna, który był wybitnie niezadowolony z tego, że musi patrzeć na księcia. Ale wjechaliśmy tym pociągiem. I w którymś momencie przyszła kobieta, która tam sprzedaje herbatę, kawę w pociągu. I ona przychodzi, widzi mój, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No dobrze. A potem zaczyna rozmawiać o Panu Bogu, ale ze mną o problemach tych ludzi naprzeciwko. Opowiada, jak to córka się zakochała nieszczęśliwie, zapomniała o Panu Bogu. Dokładnie problemy tej dziewczyny. I ona z gazem wodę czy bez gazu. I między jednym a drugim wyjaśniała, jakie są zasady właściwego życia. Może.
Zgadzam się, a pamiętam taką historię, znaczy gdzieś widziałam taki film, kiedy właśnie wszedł do przedziału taki duży, brodaty facet, usiadł, no tam posiedział i powiedział, a teraz cisza, bo różaniec będę mówił. I wszyscy cisza. No, dziękuję bardzo.
Proszę księdza, ja chciałem nawiązać do tych dwóch grup społecznych, które właśnie są opisane przez katolicką naukę, rodziny i narodu. I tutaj poprosić o rozszerzenie pod takim kątem, prawda? Rodzina. No, jakby możemy powiedzieć, że mamy dwie rodziny. Tą, w której się urodziliśmy i tą, którą potem stworzymy sami. To jest kwestią tak naprawdę sumienia każdego człowieka, jak bardzo utrzymuje relacje w tej rodzinie, tej rodowej rodzinie, prawda? Czy z rodzicami, z rodzeństwem, z tam wujostwem utrzymuje jakieś kontakty w życiu dorosłym, czy nie. Tutaj wiemy, że jest bardzo różnie. Z rodziną tą stworzoną też bywa różnie, ale to odkładam na bok, bo to tutaj jakby nie ma wątpliwości, jak to powinno być. Ale właśnie relacja tych dwóch rodzin i rozszerzając to samo pytanie, prawda, w Polsce w zasadzie pojęcie państwowości i narodowości mamy bardzo, bardzo to samo. Natomiast no, nie wszyscy mają taką sytuację. Nawet wśród naszych rodaków, prawda, jak spojrzymy na mieszkańców Przemyśla i po drugiej stronie mieszkańców Lwowa, oni mają pewien wybór narodu, właśnie jak to nazwać, jak tutaj Kościół, nauka społeczna Kościoła do tego podchodzi?
Jak patrzymy na słowo rodzina, no to ono jest związane z rodzeniem. Czyli, że kiedy myślimy o rodzinie, no to oznacza, że tam się urodziło dziecko. I nie ma możliwości, żeby ono się inaczej urodziło. W związku z tym każdy z nas ma rodzinę. No właśnie tę, w której przyszedł na świat, ale która nas uczyniła tym, kim jesteśmy. Jest to chyba jest akurat w takim podstawowym tekście o nauczaniu Kościoła o imigracji, gdzie tam jest mowa o tym, że Chrystus mówił konkretnym językiem, należał do konkretnej kultury, miał zwyczaje tych ludzi i tak mu zostało na wieki. I teraz to, kim jesteśmy, to po pierwsze o tym zadecydowała rodzina. Potem są inne kręgi ludzi, którzy mają na nas wpływ. I potem my sami też jeszcze coś mamy do powiedzenia. Ale ten fundamentalny szlif to jest rodzina. I te więzi są też pierwotne i w tym sensie najgłębsze. To znaczy, że powiedzmy, jeżeli młoda kobieta pokocha mężczyznę, założy z nim rodzinę, to miłość jej do męża ma krótszy staż niż jej miłość do matki. Ja byłem teraz w pogrzeb mojej sąsiadki. Mieszkaliśmy, to znaczy ja miałem 6 lat, jak tam sprowadziliśmy się do tego samego domu. W związku z tym znałem ją 54 lata. I jej dzieci to moi rówieśnicy. Więc prowadziłem ten pogrzeb z taką świadomością, że właściwie to ja ją znałem niemal tak samo długo, jak jej dzieci ją znały. I to jest ta kwestia czasu w relacjach. Ten czas jest czymś bardzo fundamentalnym w relacjach między ludźmi i w relacjach miłości. Na tej zasadzie, że nawet w małżeństwie jakby rodzaj miłości się zmienia z biegiem lat. I ludzie, którzy mają 5 lat małżeństwa, nie mogą się kochać jeszcze tak, jak ci, którzy mają 50. Więc tutaj ta rodzina to jest czymś takim fundamentalnym, podstawowym. Ja, ponieważ żyję w celibacie, to teraz mam tę świadomość, że mam siostrę. Jakoś razem tam próbujemy trochę opiekować się mamą. Ale miałem jeszcze 2 braci. I jak ich nie ma, to świat jest po prostu, gdy relacje są rzadsze. W sensie można było zadzwonić tu i tu. A teraz jest tylko jedna z tych osób. Natomiast Pismo Święte mówi, że jak się zakłada nową rodzinę, to się opuszcza ojca i matkę. I to jest, co jest ciekawe, to jest to, że w czasach Chrystusa nie opuszczało się ojca i matki w sensie fizycznym. Czyli ta nowa rodzina powstawała jakby obok, na obrzeżach jego rodziny. W związku z tym to opuści się ojca i matkę. Nie odnosi się po pierwsze jakby do tego fizycznego opuszczenia, tylko do tego, że nowa rodzina jest ważniejsza. Jest na pierwszym miejscu. I gdyby było trzeba wybierać między mężem a ojcem, to należy wybrać męża. Natomiast nie powinno być w życiu ludzi takich sytuacji, żeby trzeba było tak wybierać. I to jest pytanie o to, jak rodzice, w jaki sposób jakby ich miłość dorasta do tego, żeby uznać dorosłość dzieci. Ja tutaj jeszcze widzę Ala i Andrzej, ale tak jak na mszy świętej śpiewali, to tak pomyślałem sobie, że jest teściowa i synowa. Wyglądają jak starsza i młodsza siostra. Ale że to jest, to jakby pokazuje, jak rodzina może się wzbogacić, gdy chodzi o te relacje miłości. Właśnie poprzez to, że dzieci zakładają własne rodziny. Natomiast jeżeli spojrzymy na tę wspólnotę narodową, to jest tak, że można jakby tę miłość przeżywać właściwie i niewłaściwie. Znaczy, można po chrześcijańsku i po pogańsku ją przeżywać. I teraz W takim myśleniu o narodzie w zachodniej cywilizacji są takie trzy koncepcje, że naród jest albo taką wspólnotą biologiczną, czyli tak naprawdę jesteśmy taką poszerzoną rodziną i gdybyśmy kilkaset lat wstecz poszukali, to okaże się, że z prawie wszystkimi jesteśmy spokrewnieni dzisiejszymi Polakami. No i to jest oczywiście mit. To znaczy to nie przystaje do faktów. Więc jeśli myślimy o tym, że mamy wspólnych przodków i odwołujemy się do Mieszka, to nie w znaczeniu biologicznym. Jest koncepcja, która jest we Francji, w Stanach Zjednoczonych rozwijana. To jest to, że najpierw mamy państwo i ci wszyscy, którzy są w tym państwie, są jakby przerabiani na Francuzów albo na Amerykanów. Nieważne kim są, tylko to państwo tworzy naród. No i teraz wokół czego? No wokół konstytucji, wokół flagi, jakiejś dumy. To się nazywa narodem politycznym. Jest coś, co jest w katolickiej nauce społecznej i co jest tradycją polską. I papież Jan Paweł II to bardzo mocno rozwinął w nauczaniu Kościoła, że naród jest wspólnotą kulturową. W związku z tym jest pewna kultura, pewne wartości i ci, którzy do nich się przyznają, są Polakami. W związku z tym nikt z nas nie wpada na pomysł,